Radio Kraków Kultura.
Bracia Polarnej Zorzy, ale o tym wszystkim będzie nam opowiadać dzisiaj zapowiadana już gościni Dagmara Żabska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Przebiłaś się przez Kraków, dzielna, niezłomna.
Oj, ale ja myślałam, że państwo jesteście na wakacjach, naprawdę. Ja byłam przekonana, niestety, że wszyscy są na urlopach.
I poza nami, chciałaś
poza nami,
powiedzieć,
tylko ja i Georgina, tak, tutaj realizatorzy zostali i wy wszyscy słuchacie nas za Krzówka, gdzieś tam na Bagrach już są ulokowani wszyscy.
Nas, nie, proszę państwa, można słuchać wszędzie.
Bali, Mazury, wszędzie. Tak, Indonezja daleka.
To ale full serwis, full opcja, proszę państwa.
Dlaczego wy tam, drodzy państwo, nie jesteście? Właśnie, tylko na Grunwaldzkim.
Albo na północy, bo my na północ dzisiaj będziemy zapraszać. Na północy też można jeździć na wakacje, na północ.
Ja myślę, że w ogóle trzeba jeździć na
północ.
Że
to jest fajny kierunek, prawda?
Znaczy mój pejzaż wewnętrzny to jest północ, zdecydowanie.
Właśnie mój też, zwłaszcza temperaturowo, ponieważ ja nie znoszę lata i nie znoszę wysokich temperatur.
Doskonale rozumiem, Georgi. No, tak. I dlatego tutaj siedzimy w tych klimatyzowanych pomieszczeniach.
Dokładnie, proszę państwa. I będziemy właśnie państwa zabierać w nieoczywiste kierunki. Ale zanim to nastąpi, trochę naciągnęłam Dagmarę, czy poprosiłam, żeby zrobiła nam takie malusieńkie chociaż wprowadzenie do Teatru Cieni. Bo to jest trochę tak, że Teatr Cieni, kiedy opowiedziałam mojej mamie, uwaga, będzie prywatna, że jedziemy do Łaźni Nowej na spektakl pod tytułem Bracia Polarnej Zorzy, że, prawda, dzieciaki i w ogóle, i że to jest Teatr Cieni, to usłyszałam tak, ojej, to są nasze wspomnienia z dawnych czasów, a pamiętasz, jak robiłyśmy cienie na ścianie? Mm-hmm. I faktycznie to wywołuje takie skojarzenie w zasadzie bardzo jakieś ciepłe i domowe, ale to nie jest koniec historii i opowieści, a nawet chyba nie początek. Więc pomyślałam sobie, że może dobrze byłoby rozwikłać zagadkę albo wrócić trochę do początku tego, dlaczego to tak na nas działa cały czas.
Tak, to na pewno działa. I to ja jeszcze zrobię w takim razie jeszcze jeden wstęp. Jak zakładałam 18 lat temu Teatr Figur, a myśmy w zeszły piątek mieli 18 urodziny.
Jesteście pełnoletni.
Jesteśmy pełnoletni. Impreza będzie jesienią na początek nowego sezonu. Zaprosimy. Dziękujemy. 100 lat, tak, nam wszystkim. To ja zakładałam Teatr Lalek. I myślałam, że zakładam Teatr Lalek dla dorosłych albo dla starszych. Taki był plan. No plany to wiecie, różnie bywa. I teraz, jak opowiadałam ludziom, że będę robiła Teatr Lalek, to wszyscy, ojej, ja byłam mała, to oglądałam, tam był taki miś i nie możecie zobaczyć mojej miny, ale wyobraźcie sobie teraz po moim głosie, jak ja się miałam z tym, że ja tu chciałam robić artystyczny Teatr Lalek dla dorosłych, a oni mi wszyscy o misiach. A jak mówiłam, że będzie Teatr Cieni, to wszyscy, transcendencja.
O, tajemnica.
Tajemnica istnienia. I oczywiście to trochę żart, a trochę nie. Ale tak jest, że my się cieszymy, że mamy cień. I że to nam coś robi po prostu. I tak w ogóle, no to jakbyśmy cofnęli się tak bardzo, bardzo, bardzo daleko i bardzo, bardzo dawno do Azji i takich pierwszych przedstawień teatru, no to są opowieści o transcendencji, tak? To są opowieści o bogach, to są opowieści o tym niedotykalnym, nieistniejącym, wyimaginowanym. Pojawiam się i znikam i nie wiadomo skąd. Jeszcze świecone pochodnią, więc migające te cienie. No i ta potrzeba ulotnego, potrzeba czegoś, co jest nienazwane, nierealistyczne.
Cienie faktycznie wspierają pracę wyobraźni, bo my przecież nie widzimy detali, my mamy jakiś
A widziałaś, przecież myśmy byli tam na środku, prawda? Można na nas było patrzeć.
Tak, można, no.
Bo my, proszę państwa, w tym spektaklu jesteśmy my, czyli animatorzy, jesteśmy widoczni, nie chowamy się za ekranem, tylko jesteśmy przed ekranem. Zresztą często w Teatrze Figur tak pracujemy.
Co prawda nieco zlewający się z tłem w czerni, jak zawsze
cichutko
przemykający tu i ówdzie, ale faktycznie możemy was obserwować, też waszą pracę trochę podglądać, jeśli oko skupić na tym, co się dzieje na scenie.
Tak, ja się zastanawiam właśnie, czy ktokolwiek widzi, jak ja tam na czworakach biegam i przykładam lalki.
Tak.
Czyli, żeby wrócić. Czyli tak, z jednej strony
Azja,
jest
Azja.
Tak.
Transcendencja.
Transcendencja i teraz Polska. Tu i teraz. I ta potrzeba magii nam nie minęła. Po prostu. To cały czas jakoś w nas jest obecne i widzę to w ogóle w komentarzach, w informacji zwrotnej, po prostu od publiczności, że ta potrzeba rozmarzenia się, jakiejś fantazji, jakiejś zadumy, delektowania się obrazem, bo to jest teatr obrazkowy, proszę Państwa, tak po prostu my sobie robimy ładne obrazki, oczywiście o czymś,
no tak.
W zależności od sytuacji, mniej lub bardziej poważnie, jest jakby towarzyszy nam ta potrzeba. No i potem jak realizujemy te cienie, bo oczywiście można robić, i tak państwo wszyscy robiliście pieska i kotka.
I zajączka.
I zajączka na ścianie, i ja też robię z córką. I można sobie urosnąć na cieniu i zmniejszyć, i to są wspaniałe zabawy. No tutaj to, co my robimy, jest ciut bardziej skomplikowane, bo zrobienie zorzy polarnej to było pewne wyzwanie. Jakby jak uzyskać kolor. Aha, no bo proszę Państwa, no bo cienie mogą być kolorowe.
Mogą,
prawda?
Być.
Mogą być.
Mogą być, ja potwierdzam. Mogą. I to mogą być piękne kolory.
Tak. Tutaj scenografię przygotowała Agnieszka Polańska, która przez lata z nami pracowała. Jest wybitną specjalistką właśnie w zakresie takiej scenografii do teatru cieni. I w ogóle my tego uczymy, to nie jest jakaś tajemnica. W ogóle można sobie samemu zrobić mniej lub bardziej skomplikowane cienie. Tutaj to było malowane farbami na szkle, na pleksie, więc było to troszkę bardziej wymagające. Ale każdy z was może sobie w domu takie kolorowe cienie zrobić tak naprawdę.
Zaraz wrócimy do tego, w jaki sposób się koloruje, także proszę nie regulować odbiorników i zostać z nami w Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Przerwałyśmy, bo proszę Państwa, ja się rozkaszlałam. Nie będziemy tutaj robić żadnych tajemnic, po prostu musiałam jakoś wytrwać. Zdarza się, proszę Państwa. Natomiast oczywiście wracamy już z rękami, nogami, głową na pokładzie. Prowadzą nas dzisiaj bracia Polarnej Zorzy i widowisko. Tak. To jest chyba najlepsze określenie. Czy jednak nie? Czy jednak
ja nie wiem, to ty mi powiesz, bo ja wiesz, jestem od środka. Wiesz, że ja tego nigdy nie widziałam.
Cóż mogę ci powiedzieć?
Tak, ale właśnie tak mówimy spektakl.
A spektakl muzyczny.
Albo właśnie widowisko muzyczne, albo koncert cieni. Ja lubię ten koncert cieni.
Koncert cieni, tak. To jest faktycznie wyczerpujące.
I takie ładne. Jakoś. Tak. Tak, i ja o tym tak mówię, że sami nie wiemy. Takie sobie zrobiliśmy. I to chyba w ogóle też dużo mówię o mojej pracy. Jakby często nie wiem, jak nazwać.
Ale się dzieje.
Och, bardzo dużo. Tak.
Wróćmy do tego. Dagmara faktycznie jest obecna na scenie, ona jest taką przewodniczką, dopowiada nam wiele historii. Już wiemy, że działają na nas cienie, już wiemy, że jest przy tym sporo pracy, już wiemy, że wyzwaniem jest stworzenie kolorów takich, które będą nas wszystkich czarować i uwodzić. Ale w Braciach Polarnej Zorzy jest jeszcze jeden spektakularny element, uważam, czyli muzyka.
No, bez niej tam nic.
Bez niej tam nic.
Oczywiście.
Jest w tym coś, prawda? Że te murmuranda, te dźwięki, to jest trochę tak, że jesteśmy niemal w takim medytacyjnym doświadczeniu dzięki tej muzyce.
Tomek był inicjatorem. Tomek Krzyżanowski, który jest kompozytorem, to on mnie zaprosił do współpracy. Czyli on dostał stypendium, powiedział, muszę zrobić spektakl dla dzieci, czy tam koncert dla dzieci. Wymyśliłam, że będą animacje. Ups, zrobisz coś. I tutaj jest kilka w ogóle takich wątków, które mnie zawsze jakoś intrygowały, że jak myślimy o koncercie dla dzieci, no to jest heja, heja, 3-2, tańczymy sobie. A ta muzyka jest taka bardzo refleksyjna, medytacyjna, jest bardzo wyciszająca i dla niektórych dzieci wymagająca w tym, bo tam się nie dzieje, to znaczy tam akcji, proszę Państwa, nie ma, tam nic nie migocze, znaczy zorza polarna trochę migocze.
Troszkę migocze, troszkę się rusza.
Tak.
To, wiesz, ja bym nie była taka surowa,
nie?
Powiem ci, jeśli
to dobrze,
chodzi o dzieciaki. Ja obserwowałam 4-latka i 5-latkę. I to absolutnie było, że tak powiem, kołyszące. To jest jakoś wyciszające. Być może to zależy od dziecka,
tak,
oczywiście.
Tak myślę, że to zależy.
Natomiast jest, ta magia po prostu wydaje mi się, że ona nie ma roku, w którym żyjemy, czasów, w których żyjemy. To jest jednak opowieść. No poza tym jest potwór. Come on.
Prawda.
No, jakby tak. Są priorytety w tej całej sytuacji. Jest samolot, który w dodatku nie wygląda jak samolot ten, który widzi się na niebie, więc jest ekscytujący. Jest miłość.
Jest
syreny.
Syrenka, chciałam powiedzieć no. Sarenka. Jest syrenka, to
syrenki nie,
syrenki nie było.
Były
nie,
nie. Jeszcze. Tak. Więc zgadza się.
Jest na co patrzeć. Mm. To jest jedyny taki spektakl i takie działanie artystyczne w naszym teatrze, że ta muzyka jest na żywo. Są muzycy z teatru Choreak na scenie i oni też są trochę oświetleni, tam widać, oni mają też różne zabawki, mają kieliszki, jakieś takie dziwne dzwonki. Ja myślę, że też się
grają
ich podgląda.
Grają na butelkach?
Grają na butelkach i naprawdę pięknie śpiewają. Ja mam gigantyczną przyjemność w realizowaniu tego przedstawienia. Oni mi tak pięknie śpiewają, a ja sobie świecę światłem. Tak wygląda moja praca. Ja tak myślę, że to się tak uzupełnia, że trochę się na nich patrzy, trochę na nas, że to nie jest tak, że my jesteśmy w centrum, tylko wydaje mi się, że to jest tak właśnie wyważone.
Ale opowiedz o tych wątkach, bo zaczęłaś mówić o tym, że stypendium, że spektakl, że animacja, a zrób coś, a ty jednak nie animację. Jak doszło do tego, że sięgnęliście po takie, a nie inne historie? Przecież zaangażowaliście Zośkę Papużankę jeszcze do tego, która napisała świetny w ogóle tekst.
Prawda?
Naprawdę
jak zawsze,
porywający. Gdzie jest połączona ta opowieść również o tym, co nasze, czyli o Bałtyku.
To wszystko jest
tak. Dokładnie.
Czyli, znaczy, to Tomek przyszedł i powiedział, mam taki pomysł, że zrobimy koncert inspirowany historiami, legendami krajów nadbałtyckich. To był ten klucz, że są polskie, nie wiem co. I ja wtedy, no to Zośka. Zośka to, nie wiem czy ja mogę mówić, że ona na kolanie, ale ona takie rzeczy wysyła mi. Nie mam czasu, nie mam czasu, masz. Tak mniej więcej wygląda praca z Zośką. No i też zbierał te historie z różnych światów, czyli jakby dzwonił gdzieś tam do znajomych Litwinów i oni wysyłali, tam tłumacze byli. Ja na tym etapie nie uczestniczyłam w tych pracach. Ja dostałam informacje, mam takie utwory. I to też było trochę wyzwanie, no bo ja po prostu dostałam jakiś materiał muzyczny, do którego mieliśmy stworzyć wizualizację, jakiś
drugą formę opowieści.
Tak. No i teraz clue jest takie, że oni śpiewają tymi językami i nie zawsze wszystko wiadomo. Jak śpiewaliśmy w Tallinie, to było inaczej. Tak? Częściej tam co innego rozumieli. I razem z zespołem zastanawialiśmy, no bo opowiadanie tak linearne tych historii, to też w cieniach nie ma sensu. To znaczy, że to jakby nie w tym rzecz. Więc pomyśleliśmy, że skoro ta muzyka jest taka imprysyjna i relaksacyjna, to my też pójdziemy takim tropem. To znaczy nie będziemy opowiadali historii od A do Z, co się wydarzyło w warstwie tekstowej, tylko będziemy budowali metafory po prostu plastyczne.
Ale czytelne. One są cały czas czytelne.
Dziękuję bardzo. Taki był plan. Żeby to jednak był... Był jakiś impuls do skojarzeń, to znaczy, żeby ten widz czy widzka w tej chwili nie byli zagubieni, tylko mieli sobie jakiś pretekst do snucia własnych skojarzeń i własnych marzeń. I cokolwiek ktoś tam sobie zobaczy, to jest jego albo jej, prawda? My tutaj nie wchodzimy. Niektórzy sobie tak zamykają oczy, niektórzy...
Do czego też może nie namawiasz, ale trochę pozwalasz.
Ale oczywiście. Oczywiście. Ja sobie myślę, że wszystko jest takie szybkie. Ja szczególnie też, że teatr dla dzieci często jest szybki. Ja tego nie mówię w złej wierze. Sama czasami robię dynamiczne przedstawienia, tak? Ale myślę, że jak możemy sobie razem tak odetchnąć i się wyciszyć, to wszystkim nam to dobrze robi. Jeszcze tak mówimy, że teatr dla dzieci, ale ja w ogóle nie myślę, że ten spektakl jest dla dzieci. W tym sensie, że od 4 do 6, a wszyscy inni towarzyszą.
Nie. Ja jako widzka mogę powiedzieć, że to jest taki spektakl, który... I on też nie jest rodzinny. To jest w ogóle, wydaje mi się, jakieś takie wymykające się bardzo restrykcyjnej szufladce, która nam coś pokazuje. Myślę, że on będzie przeróżnie działa, jeżeli są tylko dorośli, albo jeżeli są tylko dzieci, tak, albo jeżeli są całe rodziny, albo jeżeli przestrzeń jest mniejsza albo większa. To znaczy on ma szansę być po prostu bardzo plastyczny. Mam nadzieję, że państwo rozumiecie, o czym mówię. Bo też te opowieści, którymi jesteśmy... Zresztą baśnie takie są. Baśnie nie są dla dzieci.
Prawda? Ja też tak myślę. I że trochę mało mamy tych baśni, szczególnie w teatrze. Stąd w ogóle my teraz będziemy, w ogóle pociągniemy sobie wątek. Właśnie zaczęłyśmy pracę nad nowym spektaklem, który również trochę będzie baśniowy, ale to już tylko dla dorosłych. Że potrzeba takiego oddechu i trochę fantazji i takiego odrealnienia się. Nie wiem, mi to dobrze robi. Zakładam, że takich mi jest więcej. Więc jakby w tą stronę też czasami idziemy w naszej pracy.
A czego, czy są jakieś oczekiwania, powiedz mi, wśród twórców, kiedy na przykład patrzą na reakcje albo patrzą, czy jest jakiś szmer, czy podsłuchują te szmery na widowni? Bo to nie jest jakaś moralizatorska historia. To znaczy tam próżno doszukiwać się takich elementów, którymi lubimy się karmić współcześnie, czyli edukacja, prawda, otwarcie na muzykę taką i taką. Trochę tu nie działa tak, w cudzysłowie to teraz, w cudzysłów biorę, taki smrodek edukacyjny. Tu jest takie troszkę czyste zanurzenie się w jakąś opowieść, moim zdaniem.
Ja lubię robić teatr, który jest o tym, że jesteśmy razem. Naprawdę robi mi to dobrze. Kiedy zapraszam publiczność do wspólnej uważności, i takiego bycia wobec albo historii, muzyki tutaj, jakiegoś obrazu. Sama lubię oglądać takie teatry i takie spektakle, gdzie ktoś mi pokazuje jakiś swój świat, swoją wyobraźnię i się z nią ze mną dzieli. Mnie to wzbogaca. Po prostu moje światy pączkują. I to samo nie zawsze, ale czasami też robimy, że to jest i o wyobraźni, i o takiej poezji na co dzień, po prostu z którą można sobie być i odczytywać na własny użytek, bo ja nie chcę powiedzieć na jakimś poziomach, bo ja tam nie mam założonych reakcji. Jeżeli pytasz w ogóle o reakcję, no to nasłuchujemy, czy dzieci są zniecierpliwione na przykład, bo czasami to się zdarza, ale też słuchamy i my to słyszymy. I to nie jest tak, czy ktoś głośno mówi, czy jak sobie z tym dorośli radzą. Bo to, że dzieciaki czasami gadają i mówią, czy moja córka króluje w tym, nudzę się, mamo. Ups. To no dobra, no to wytrzymaj jeszcze chwilę. Albo boję się, tak? I czy dorośli też sobie dają radę z tym, że dzieci czasami się niecierpliwią, bo dla nas to jest w porządku. Zastanawiamy się zawsze, czy będą brawa po każdym utworze, czy nie. Różnie bywa. Lubimy jak są. To jest wtedy taki oddech i to jest jakaś taka informacja od
Ja byłam na spektaklu, na którym były.
Były. Ale jest taki, nigdy nie wiadomo. Przy czym jak nie ma, to też nie znaczy, że jest źle. Nie. Tylko tak ciekawe, czy publiczność będzie chciała z nami być w kontakcie, czy nie. W zależności też od wieku, bo teraz w niedzielę, w ogóle to wydarzenie było w ramach Bulwartu, może tak Łaźninowej, też było dużo małych dzieci. Tak jak mówisz, to byłaś 4 i 5 lat, z dziećmi w wieku 4-5 lat, tak było troszkę małych. Tam jest jedna scena, która jest dość straszna i ja ją ocenzurowałam, ci powiem tak.
Naprawdę?
Ją troszkę ocenzurowałam, bo jak zobaczyłam tyle po prostu małych oczek.
Malutkich człowieków.
A ja mam tam takich strasznych wujów z sikierami po prostu w obrazie, których po prostu nie użyłam. Bo sobie pomyślałam, że no nie, że ja się stresuję.
Ale wiesz, to bardzo ładna reakcja, bo tak sobie myślę, że przecież nie siedzimy w głowach tych małych ludzi w przedziwnym świecie, w którym oni też dorastają. W zasadzie dziękuję.
Proszę bardzo.
Jako właśnie ten starszy człowiek.
Tak, no ale bo ta scena jest mocna. To jest historia Egle, królewny, która zakochała się w morskim potworze, a potem bracia jej uznali, że to nie jest dobra partia i postanowili wybić. No tutaj możemy powiedzieć, bo nas pewnie czterolatki nie słuchają. rodzinę, więc ta scena tak w obrazie jest
ona
dość mocna.
Ona w ogóle jest mocna, taka w wydźwięku, jednak trochę jest taki moment, w którym my się czujemy zagubieni. To, żeby państwu to do czegoś porównać, wielkie wrażenie na oglądających zrobiła scena w Grze o Tron podczas pewnego wesela, na którym zginęło mnóstwo osób. I wiesz, że były tam takie w mojej głowie pomruki, nie ze względu na to, że to jest drastyczne, bo to nie jest ten rodzaj obrazu.
No wciąż jesteśmy w metaforze jakiejś.
Dokładnie. Natomiast ten rodzaj niepokoju, pojawiające się sylwetki, jakieś zagubienie, które tam się
dzieci
wytwarza.
Dzieci zagubione, albo dokładnie. Dzieci takie przestraszone, to na nas
tak,
robi wrażenie.
Tak, to na nas robi wrażenie. Mhm. To prawda.
No dlatego jak jest tak dużo małych dzieci, no to ja po prostu sobie tym mogę sterować. To jest akurat na moim stole. Tam my mamy takie 3 stoły, które są jak takimi stołami montażowymi i mając kilka lampek po prostu... W ogóle myślę, że to do VJ-ki można porównać w jakiś sposób, że my montujemy i miksujemy obrazy na ekranie, mając kilka źródeł światła i różne cienie rzucane. I tutaj ta cała sytuacja jest dokładnie tak robiona, że my... Troszkę improwizujemy i troszkę patrzymy na to, jak co pozostali robią. No to i mamy możliwość reakcji, czyli jeżeli widzę, że faktycznie jest dużo małych dzieci, no to daruję te kosy i te noże i te przerażliwe jakby twarze wujów. A jak są trochę starsze, to niech się boją. Im to dobrze zrobi.
A powiedz proszę, jak długo pracowaliście nad tym spektaklem? Bo oczywiście po spektaklu zdradzę państwu, że to już jest chyba trochę tradycja, że wy nie odmawiacie tego, żeby pokazać, co się dzieje i czym się pracuje na scenie. Dzieci są zachwycone tym, że mogą przyjrzeć się temu, co jeszcze przed momentem widziały w nieco innym wydaniu. I tak sobie myślę, że jednak to robi wrażenie. To jest moc elementów, przedmiotów. To się tylko tak wydaje. Zastanawiam się, ile was to kosztuje pracy, żeby przygotować takie widowisko.
To nie było trudne akurat. To znaczy, ten spektakl powstał w 2018 roku i myśmy byli już ponad 10 latach po prostu pracy z Teatrem Cieni i wiedzieliśmy,
co robicie,
co będziemy robić. Czyli nie było takiego szukaliśmy obrazów, ale to w ogóle uzgodniłam z Agnieszką, jakby czego potrzebujemy, takie bardzo nawet schematyczne byśmy powiedział, że tutaj będziemy opowiadać historię, więc potrzebujemy lalki taką, może statek. A niektóre historie są bardzo takie impresyjne, na przykład Kalevala, czyli ta historia o tym bogu, który 750 lat postanowił...
Się rodził.
się tworzył w łonie matki.
Tak, słyszymy też poczucie humoru, czyli jest tutaj na sali dużo mam i teraz sobie wyobrażamy, że gość się nie chciał urodzić przez 750 lat. I no było mnie to słychać ten pomruczek.
Tutaj była informacja zwrotna. Tak, drogie panie, jesteśmy razem. A drugi raz, kiedy mówię, a oni kiedyś pójdą spać. I ja też wiem, tak, co to znaczy. To było bardzo impresyjne i sobie budowali, jakby uwzględniliśmy w obrębie jakich obrazów będziemy tworzyć historię. I Agnieszka dostarczyła nam materiały i myśmy po prostu wyświetlali sobie, budując kompozycję. To jakoś strasznie nieprecyzyjnie brzmi, ale to trochę akurat... Inaczej się tworzy historię, która jest linearną opowieścią. Czyli jak mamy na przykład Mglistego Bilego, w którym jest opowieść do zrobienia, no to musi być bardzo precyzyjna robota. Czyli mamy storyboardy, mamy historię, która jest rozpisana, mamy ilość lalek, która musi być wykonana. Te mam 6 Bilich na przykład. Bo różnie są pokazywane i to musi iść bardzo sprawnie, w rytmie te zmiany muszą być szybkie. Tutaj każda historia zamyka się, nie wiem, w 4-minutowej ramie czasowej. I jeszcze tak jak powiedziałam, jest tam jakieś miejsce na improwizację, to znaczy, że my mamy kilka świateł, miksujemy sobie te obrazy, mamy dość dobre wyczucie siebie, bo pracujemy wiele lat, więc to nie jest, jeżeli ma się takie doświadczenie, to nie trzeba na tym siedzieć 2 lata po prostu, więc tam chyba 2 tygodnie mieliśmy prób, ale wcześniej wymyśliliśmy, co tam się będzie działo.
No bo to się nie dzieje tak, że wchodzi się i po prostu jest. No trochę trzeba tej pracy koncepcyjnej jednak wykonać.
I koncepcyjnej, no jeżeli ma się jakby wiedzieć się, co się robi, tak? W tych cieniach, bo tutaj faktycznie wykorzystaliśmy po prostu dużo swojej wiedzy i różnych technik. Odbicia, ta zorza, no to jest jakby... wiedzieliśmy, jak się robi już tam zorze, jak chcemy uzyskać ten efekt.
Ja państwu jeszcze dopowiem, że... Teksty polskie, Zośka Papużanka, tekst łotewski, Wiktoria Blumberga, o ile dobrze to wypowiadam, bo to jest zawsze ryzyko, wątpliwość, prawda? I zawsze ryzyko. Teksty litewskie, konsultacja tekstu fińskiego, w związku z tym no, usłyszymy coś, co nie będzie dla nas czytelne, ale będziemy mieli suflerkę, która nam to dopowie, czyli Dagmarę Żabską, która jest również reżyserką tego widowiska, spektaklu muzycznego. Koncepcja i kompozycja Tomasz Krzyżanowski, wspomniany już zresztą tutaj. Kilka historii, które są ponadczasowe, które wciąż są walką dobra ze złem, które sięgają do opowieści o miłości i o tym, że marzymy jednak o tej miłości, bez względu na to, jaka ona by nie była. Trochę wydaje mi się, że to są też takie historie o wolności, o tym, co jest dla nas istotne. I to jest bardzo czytelne. I wydaje mi się, że największą, gdybym chciała Państwu dopowiedzieć, co poza takimi doznaniami wizualnymi i dźwiękowymi wyniesiemy z tego spektaklu, to jest chyba przypomnienie sobie, że są pewne historie absolutnie ważne dla każdej szerokości i długości geograficznej, które kompletnie nie wymagają wspólnego języka, żebyśmy czuli dokładnie, o czym one nam opowiadają, bo mówimy o tym samym. I w sumie fajnie, że dzieci gdzie się później znajdą, bo one sobie przypomną ten moment. Tak mi się jakoś podskórnie wydaje, że po to są takie opowieści.
Ja sobie jeszcze bardzo ci dziękuję za te słowa. To jakby bardzo mi miło w ogóle usłyszeć taką rozbudowaną informację zwrotną, nie tylko, a jak byście to zrobili, a sarenka, nie, serenkę.
Nie ma sarenek.
Nie, żartuję sobie. Że oprócz tego, że ja w teatrze bardzo pilnuję, żeby dzieci trzyletnie oglądały rzeczy dla dzieci trzyletnich, a ośmioletnie dla dzieci ośmioletnich. Jesteśmy dość skrupulatni i konsekwentni w tym, to czasem fajnie, dobrze nam robi, jak oglądamy rzeczy, których nawet nie rozumiemy do końca. Nie rozumiemy, czyli nie potrafimy nazwać tego, co widzimy. Nie potrafimy tego zinterpretować, bo pięciolatkom, ośmiolatkom może być trudno. Ale to nie szkodzi. Mhm. Gdyby tylko oglądali takie rzeczy, to nie byłoby dobrze. Natomiast tutaj ta wrażeniowość po prostu w nich zostanie. Buduje ich własny kapitał poezji, tak? Mówiąc hasiorem.
To jest raz, a dwa, Witrzostek dzisiaj mnie będzie prześladował. Najpierw były oberki i zaprowadziły mnie do Wita Szostaka. Teraz znów do Wylinki, bo to jest tekst, w który Wit wplata przeróżne motywy, powiedziałabym takie stare najstarsze. Chociażby Odyseję. I kiedy Wit zapytany, w zasadzie po co się pracuje na tych bardzo rozpoznanych już i ogrywanych przez wieki historiach i motywach, on mówi po to, żeby nie podawać dzieciom tego wprost i oczekiwać, że one wskażą, z czego ja czerpię, ale żeby kiedyś w dorosłym życiu, kiedy zetkną się z tym tekstem,
rozpoznały.
Potrafiły go gdzieś wydobyć może z pamięci, albo znaleźć jakieś punkty styczne i tego, że te historie są w przeróżny sposób opowiadane. Więc trochę dostrzegam to właśnie tutaj w tej historii. Czy mamy jakiś termin, na który możemy zaprosić na spektakl? Czy w ogóle cokolwiek możemy zasugerować poza tym, żeby sprawdzać i za wami gdzieś podążać?
Niestety nie. To jest trudne przedstawienie do sprzedania. My jesteśmy na co dzień na Sławkowskiej, a tam jest malutko miejsca. I też to jest przedstawienie, które jest, nazywając rzecz bardzo brutalnie po imieniu, trudno utrzymać z biletów. Nas jest tam po prostu banda na scenie.
Tak, to prawda.
Ale teraz jak się rozjeżdżaliśmy z zespołem Chorei, czyli właśnie 6 osób po prostu przyjeżdża do nas poza Krakowa, nas jest 4 z Teatru Figur, to wszyscy mamy niedosyt. Ja obiecałam, dobra, zastanowię się, co z tym zrobić. Więc jestem przekonana, że...
Coś wymyślisz.
Przez okazji naszej chociaż na 18 będziemy mieć premierę jesienią. No ale tak, spróbuję nas ściągnąć, bo my bardzo, bardzo lubimy grać to przedstawienie i nie mamy poczucia, że jest wygrane, że już jakby... Mm-hmm. Mimo, że nie jest najnowsze, to na tyle rzadko gramy, że chętnie wracamy.
Że
mamy po prostu niedosyt i... jak państwo będziecie chętni, to my na pewno zagramy.
Proszę państwa, to są słowa, które muszę wypowiedzieć, czyli choć goni nas czas i zawsze z trwogą patrzę na zegar, ale mam nadzieję, że trochę zostawiłyśmy z Dagmarą takiego poczucia, że bardzo dużo mamy do zaoferowania oglądającym, kiedy wchodzimy do przestrzeni teatru, czy po prostu przestrzeni jakiejś opowieści. Więc proszę sięgać, co Teatr Figur, Krakowski Teatr Figur robi i gdzie można ich zobaczyć, bo jak widać nie tylko na Sławkowskiej, więc proszę śledzić. A naprawdę zachęcam, żeby obserwować to, co się dzieje ze spektaklem, powtórzę, Bracia Polarnej Zorzy. Proszę się przyglądać. Jeżeli tylko będzie taka okazja, to ja osobiście państwa namawiam do tego, żeby bez względu na to, czy będą młode osobniki obok, czy nie, po prostu to obejrzeć. Bardzo ci dziękuję, Dagmaro, za
bardzo
spotkanie.
Bardzo dziękuję i państwa serdecznie na nas zapraszam. Do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.